Państwa bardzo serdecznie w Limes Inferior w Radiu Wnet. Kłania się Szymon Augustyniak. Dzisiaj, proszę Państwa, gościem naszym jest Tomasz Richter. Witam Cię serdecznie, Tomaszu.
Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie.
Tomasz Richter to jest CT0, CT0, Chief Technology Officer w Kanale Zero, czyli dyrektor do spraw technologicznych. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Kanale Zero, o tym w przedsięwzięciu. Będziemy rozmawiać o COI-u, o Centralnym Ośrodku Informatyki, ponieważ to jest bardzo ważny też dla Tomasza punkt jakby w karierze, okres, kiedy bardzo ciekawe przedsięwzięcia były realizowane. Między innymi tutaj, kto widzi ten, kto zobaczy na YouTubie, to na sercu jest M Obywatel 2.0. To jest właśnie projekt, przy którym pracował Tomasz. Kanał Zero jest odległy trochę od spraw publicznych, ale Tomasz jest również uczestnikiem Prezydenckiej Rady do Spraw Nowych Technologii i tam niewątpliwie jego głos i doświadczenie w tych kwestiach się liczą, więc będziemy dlatego właśnie rozmawiać o Centralnym Ośrodku Informatyki. Słów kilka o tym, czym on że jest. To zbrojne ramię takie Ministerstwa Cyfryzacji, kiedyś jeszcze MSWiA. To się zgadza. No i to jest ta taka armia cyfrowa ministra, która odpowiada za M-Obywatela, za CEPiK, za rejestry.
Tak, za bardzo, bardzo wiele różnych systemów. Centralny Ośrodek Informatyki faktycznie zaczęło się od tego, że rozwijano te dwa główne rejestry, czyli rejestr PESEL i rejestr Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, czyli właśnie wspomniany CEPiK. Natomiast oczywiście wokół tych rejestrów buduje się aplikacje, buduje się różne usługi, e-usługi, więc gdzieś w naturalny sposób, nie tak szybko, bo ta historia jest całkiem długa i myślę, że ja też nie znam nawet całej, mimo że przepracowałem swoje w Centralnym Ośrodku Informatyki. Natomiast jakby ostatecznie został nadany kształt Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, jako mówiło się i najczęściej w prasie jest powtarzane, że jest to taki rządowy software house, bo faktycznie jest to firma, instytucja gospodarki budżetowej, taka też nietypowa forma organizacji, czyli nie może na koniec dnia Centralny Ośrodek Informatyki, na koniec roku nie może wykazać ani zysków, ani strat, powinien być na zero, nie zarabia, nie świadczy usług rynkowych, to jest ta różnica od NASK-u, który są, w ogóle są dwa NASK-i i to też jest pod Ministerstwem Cyfryzacji, nie chcę tutaj za dużo zaciemniać, jeśli się tam przy tym nie było bardzo blisko, to naprawdę nie jest wcale łatwo się zorientować w tym wszystkim, natomiast tak uproszczając...
To, co trzeba pamiętać, to jest software house, ale taki nie taki specyficzny, specjalny. Tak. Dlatego wymaga też właśnie specyficznej architektury, specjalnego podejścia, specjalnej polityki w budowaniu.
Zgadza się. To jest... Ja starałem się, kiedy byłem w COI-u, starałem się mówić, że to nie powinien być software house, to powinien być wręcz consulting i też zmiany następowały w taki sposób, że do centralnego... Consulting oczywiście dla Ministerstwa Cyfryzacji. Zmiany też następowały w taki sposób, że w Centralny Ośrodek Informatyki, kiedy ja tam przychodziłem, faktycznie to były osoby zatrudnione, związane z, oczywiście z rozwojem systemów, programiści, też bardzo duża część osób zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Informatyki to jest pion zajmujący się wsparciem użytkowników, tam jest call center de facto, więc jest dużo osób zatrudnionych takich, które są w stanie pomagać w różnych sytuacjach przy obsłudze różnych systemów. Tych systemów w COI-u rozwijanych w różnym tempie, w różnym zakresie jest tak naprawdę kilkaset. Oczywiście nie wszystkie równolegle są rozwijane i nie wszystkie są tak samo duże, natomiast to nie jest jakby, jeżeli chodzi o postrzeganie zmian, jakie są w COI-u, bardzo często jeśli już ktoś kojarzy, czym jest COI, no to sobie myśli, a to są ci obywatele. Ale to jest nie tylko M-Obywatel, bo to z tych największych to jest oczywiście ePUAP. No to jest taki system, można powiedzieć, legacy, czyli taki system, który ma już długą brodę i swoją historię i tam też było za naszych czasów, że tak powiem, było planowane wygaszenie tego ePUAP-u, zastąpienie go innymi. To jest też portal RP, czyli gov.pl, tak, który to też jest ogromne przedsięwzięcie. To są e-doręczenia, to są strony dla samorządów w ramach gov.pl. To jest system źródło, czyli jeżeli idziecie państwo do urzędu, bo jednak na coś nie ma e-usługi i ten urzędnik patrzy w komputer, no to na tym komputerze najpewniej ma właśnie osobny system źródło, który łączy się z rejestrami państwowymi, który pobiera te dane i pozwala załatwiać pewne sprawy. To jest rejestr paszportów i tak dalej, więc tego jest bardzo dużo systemów z jednej strony zazębiających się, z drugiej strony też trochę systemów takich stojących gdzieś tam z boku, co nie znaczy, że mniej ważnych, a oprócz tego jeszcze COI zaczął wchodzić w rolę faktycznie konsultingu, ale nie tylko dla Ministerstwa Cyfryzacji, ale też dla innych jednostek publicznych, czyli jeżeli państwo ostatnio byliście zaskoczeni tym, że EPUE w ZUS-ie nie jest już zielone, tylko pojawiły się niebieskie elementy, to właśnie specjaliści z Centralnego Ośrodka Informatyki pracowali, projektowali ten nowy interfejs. Wdrożenie tam już było po stronie wendora ZUS-owego, natomiast jakby prace nad tym, jak to na nowo poukładać, żeby było bardziej czytelne, to tutaj wsparcie było z COI-a i wiele innych też projektów różnych zewnętrznych.
To proszę właśnie z tej opowieści, z tego narysowanego przez Tomasza obrazu zapamiętać jeszcze właśnie tą kwestię. To nie jest taki zwyczajny software house, czyli taka firma, która produkuje tylko oprogramowanie, tylko również utrzymuje te systemy. To jest bardzo duża rzecz, żeby odpowiadać również za dalszy ich rozwój, unowocześnianie, walczenie z problemami itd., itd. Plus ten helpdesk. Stąd się z tego wszystkiego robi się bardzo duża liczba zatrudnionych, to jest 1700 osób, ale jeżeli rozpisać na te wszystkie wspomniane przez Tomasza dźwięki, role, tak, systemy, no to nie powinno to dziwić. No i rzeczywiście historia jest bogata, będziemy pewnie się do niej odwoływać, ale przejdźmy może do tej teraźniejszości i tego, co jest bardzo ważne. Może przez przykład. Tomasz zbudował, odpowiadał w COI-u za najpierw taką jednostkę, potem dział, potem chyba to się skończyło na pionie, tak, innowacji i jakości. Od 8 osób do 150 najlepszych osób, takich ekspertów ściągniętych z rynku do tego, żeby pracować dla państwa. No i wiadomo, proszę państwa, dołóżmy sobie jeszcze ten kontekst zmiany, która zawsze zmienia kierownictwo w takich jednostkach. Potem wymienia również ten wyższy management i to była ta druga fala, w trakcie której Tomasz się pożegnał. Natomiast niedawno zniknął również ten dział, ten departament. Powiedz mi, co z tego? Mhm.
Więc to może dlaczego on w ogóle powstał? I powstał... Generalnie jest takie przeświadczenie, czy było takie przeświadczenie, z którym my walczyliśmy i chcieliśmy właśnie odmienić ten obraz. To znaczy, jak coś jest państwowe, to jest słabe, to urzędnicy zrobili sami dla siebie, nie wiadomo jak z tego korzystać, po co, na co zrobili, bo i tak musimy z tego korzystać, więc nikt się nie przejmował, jak to będzie działało, to, że jest 5 kliknięć więcej, to, że coś nie działa, to, że coś jest niezrozumiale napisane, i tak musisz to zrobić. Nie masz konkurencji, więc jest zrobione tak, jak jest, i przymus korzystania. I teraz ja dostałem takie zadanie od swojego szefa, kiedy przychodziłem do Centralnego Ośrodka Informatyki, żeby odmienić to, jak jesteśmy postrzegani, jak są postrzegane te e-usługi, jak jest postrzegana, no jeszcze wtedy nawet nie aplikacja, bo to też jest osobna historia, że mObywatel na początku był rozwijany przez NASK, potem to trafiło do Centralnego Ośrodka Informatyki. Natomiast zadanie było, upraszczając, zrób tak, żeby ludzie chcieli z tego korzystać, a nie musieli.
Czyli żeby to było tak, jak z aplikacją taką, bo to już miała być właśnie aplikacja, jak z aplikacją w e-sklepie. Kiedy wylądowałeś, kiedy Michał Kubarek zatrudniał ciebie, a wcześniej sam był zatrudniony przez ministra Cieszyńskiego, no to mObywatel miał w marketplace jaki wynik?
1,7, tak. Na 5. Zgadza się. To tam jeszcze, to jeszcze sprostuję, to mnie akurat jeszcze Przemek Koch zatrudnił, czyli Koch, CTO czyli Welobanku obecnie.
Bardzo dobre nazwiska jakby były obecne w COI-u, dobrze, do historii może jeszcze tak nawiążemy.
Więc to jeszcze zadanie dostałem od Przemka, który faktycznie potem jakby to samo oczekiwanie miał ode mnie Marcin Kubarek, tak, kolejny dyrektor COI-a, który 10 lat w COI-u pracował też, więc
to też
świetny specjalista,
wyrósł
z COI-a, tak. Więc ja powiedziałem OK, Ale z mojego doświadczenia, przede wszystkim jako programisty i menedżera w obszarze tworzenia aplikacji, wygląda to tak, że jeżeli mamy stworzyć coś, co ma wysoką jakość, no, czy generalnie mamy dowieść produkt, tak, wypuścić na rynek jakąś aplikację, to każda z odnóg zespołu IT ma swoje priorytety. I teraz zanim dołączyłem, wyglądało to tak, i w wielu firmach to tak wygląda, że mamy zespół wytwórczy, mamy dyrektora technologii, dyrektora, który odpowiada za zaprogramowanie tego rozwiązania, i teraz pod nim są zespoły projektowe, deweloperskie. W ramach tego zespołu deweloperskiego jest gdzieś UX-owiec jakiś, który zadba o to, żeby to, co robimy, było dobre dla użytkownika.
Czyli ta osoba, którą miał ściągnąć Tomek, zatrudnić, oswoić jakby z tym życiem w administracji, była przydzielana tak punktowo do jakichś silosowo, tak się mówi w informatyce, do jakiegoś jednego rozwiązania, i już tym swoim talentem nie mógł dzielić się za bardzo z innymi, bo nie było nawet formalnie takiej możliwości.
To silosowość to jest problem, oczywiście, natomiast był jeszcze większy problem, czyli jeżeli mamy, teraz tak już upraszczając bardzo i patrząc na to z perspektywy, jak to może działać w takiej instytucji publicznej, nie chcę mówić, że w COJ-u, bo mamy więcej takich instytucji, więc przychodzi szef, przychodzi minister i mówi: dobrze, to trzeba zrobić coś, jakąś aplikację. Nie. Musimy zrobić receptę. Mamy deadline, obiecaliśmy, że ta recepta powstanie 6 miesięcy, że mamy. No i teraz dyrektor technologii dostaje zadanie, musimy zaprojektować recepty, mamy 6 miesięcy. I teraz priorytetem dyrektora technologii, tego szefa programistów, bardzo upraszczam oczywiście, będzie to, żeby po prostu za 6 miesięcy coś się pojawiło. I teraz na poziomie takim, gdzie jeszcze nie mamy w tym wszystkim takiego komponentu, że to nie musi zarabiać, tak? Bo to jest taki w firmach prywatnych, no to mamy tak zwany KPI, że jeśli coś robimy, to ma zarabiać. I po tym w dużej mierze oceniamy sukces. Jest sukces, nie zarabia, nie ma sukcesu. W publiku nie ma tego komponentu. No i teraz ten dyrektor tak myśli sobie: no dobrze, no to za 6 miesięcy to ja po prostu mam mało czasu, muszę jak najszybciej to zaprogramować. I teraz ważne, żeby jakaś ta recepta była, żeby ona jakoś się wyświetliła, a czy ci użytkownicy, oni będą rozumieli, co tam się działo, czy nie działo. Może ktoś to popatrzy, ale generalnie na to popatrzy, ale generalnie nie było takiego nawyku, więc się liczyło, że dostarczone, jakby co dostarczone, to z głowy i możemy lecieć dalej. No i ja powiedziałem, że zawsze ten dyrektor od technologii, od programowania będzie miał ten priorytet deadline'u. Natomiast jeżeli chcemy zadbać o jakość, ja właśnie tak poszedłem szerzej, że to nie chodzi o to, że tylko ten user experience, tylko generalnie o jakość tego rozwiązania, żeby ono faktycznie było, bo też na UX-a się taka dygresja się patrzy tak bardzo po macoszemu, czyli ten UX to tam generalnie to ludzie myślą, że to jest kwestia tego, czy ten przycisk jest większy, mniejszy, czerwony, zielony.
Pół miesiąca przesuwanie przycisku na stronie i w końcu wraca on na miejsce pierwotne.
Takie jest postrzeganie, natomiast tak naprawdę to jest o wiele bardziej złożone zagadnienie i też jakby też nie wchodząc za...
Metodyka swoja, tak.
Tak, to są... też, ale też takie proste rzeczy. Ten UX to nie jest tylko kwestia tego, w jaki sposób mamy się, nazwijmy to, przeklikać przez aplikację, wykonać tę czynność, ale to jest też kwestia na przykład prostego języka. Czyli bardzo często, jeżeli powstaje jakaś aplikacja rządowa, czy e-usługa rządowa, tak, nie wiem, tam zarejestruj po narodzinach swoje dziecko, no to zaczyna się od tego, że są jakieś przepisy, które mówią, co należy zrobić. W świecie fizycznym mamy formularze. Te formularze, no to często jest takie kopiuj, wklej z ustawy. To jest to, czego nie rozumiemy wszyscy. Na podstawie ustawy takiej, paragraf taki, punkt taki, przymusza się Kowalskiego, żeby zrobić to.
To jeszcze jest zrozumiałe, ale tak, poprzedza tam, to ta tak, preambuła.
Tak. No generalnie jest to, my to nazywamy, jakby zwykli ludzie nazywają to urzędniczym bełkotem. I teraz, jeżeli nikt do tego, specjalista od prostego języka do tego nie usiądzie, no to potem taki bełkot też trafia do aplikacji i dostajemy jakiś formularz, gdzie my mamy gdzieś tam w tej aplikacji coś robimy, coś klikamy, a potem mamy potwierdzić, że my się na coś zgadzamy albo uzupełnić jakieś dane, ale za bardzo nie rozumiemy, o co chodzi. Więc bardzo ważną częścią procesu tego projektowego jest zadbanie o to, żeby jednak wiedzieć, o co chodzi.
To nie ma być tylko ładne, ale rzeczywiście logiczne, zrozumiałe.
Tak, tak. Kolejna kwestia to są wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. Kwestia tak zwanej dostępności. Czyli no jesteśmy, to nie chodzi o to, bo te, znowu postrzeganie takie stereotypowe dostępności jest takie, że niewidomi, ile ich tam jest, nie tak dużo, to jest jakaś tam kwestia zadbania o ewentualnie jakąś nawigację głosową, może jakieś tam powiększanie literek, to w ogóle to jest najczęściej tak postrzegane.
Kontrasty.
Kontrast literki. Natomiast te poziomy różnego rodzaju niepełnosprawności i to, z czym się różni ludzie mierzą, są bardzo, bardzo zróżnicowane. Są one, jedni są jakby niepełnosprawni na całe życie, inni są czasowo, niektórym się to pojawi, na przykład bardzo często z wiekiem. I znowu ta dostępność to jest bardzo duże wyzwanie, chociażby ze względu na to, że jeżeli się nie pomyślało o tej dostępności na początku, to potem dodanie dostępności jest o wiele bardziej kosztowne i o wiele trudniejsze. I mają z tym problem również duże firmy komercyjne. Ja brałem udział w takim projekcie, gdzie akurat ja byłem tam konsultingiem, mówiliśmy klientowi, że słuchajcie, pamiętajcie, że jeszcze dostępność jest potrzebna. Nie ma czasu, robimy. I potem na koniec projektu przyszła firma, która miała zadbać o dostępność, no i wyszło, że musimy poświęcić na takie dobre zmiany pod dobrą dostępność, żeby klienci faktycznie byli w stanie korzystać, wyszło, że musimy poświęcić dodatkowe pół roku pracy. Tak? To się dzieje bardzo często.
A to
często
się już musiało wydarzyć, bo bardzo często się likwiduje takie analogowe procesy, czy w administracji, czy ten, jesteśmy uzależnieni od tych cyfrowych, a tam gro się okazuje albo petentów, albo klientów nie jest w stanie uporać się z interfejsem.
Tak, więc znowu, i to też jest tak, że ciężko być dostępnym w 100% i zawsze gdzieś jest jakiś kompromis pomiędzy czasem, tak zwane time to market, czyli jak szybko faktycznie wypuścimy tą, uruchomimy usługę, wypuścimy tą aplikację, a tym jak bardzo ona będzie dostępna, jak ona będzie bardzo zrozumiała przez użytkowników. Natomiast to, z czego byłem bardzo dumny, to też mieliśmy w Centralnym Ośrodku Informatyki zespół tak zwany UX Research, czyli faktycznie mieliśmy badaczy, ludzi, którzy organizowali badania przede wszystkim jakościowe, a nie ilościowe, czyli selekcjonowali grupę osób o odpowiedniej demografii, czyli kogoś starszego, kogoś młodszego, kogoś, kto korzysta ze usług, kogoś, kto nie korzysta i tak dalej, i tak dalej. I badali z nimi, zanim wprowadziliśmy jakąś usługę, pokazywaliśmy prototyp i badaliśmy, czy te osoby rozumieją, o co w ogóle chodzi. I na przykład wyszło nam raz, że coś, co zostało już przygotowane, no to też dłuższa historia, ale zostało już przygotowane przez deweloperów, że tak naprawdę ludzie w ogóle tego nie zrozumieją. I teraz w momencie, w którym były takie głębokie zastanawianie się, no dobrze, ale ile osób nie zrozumie, czy warto, czy nie warto, ale w sumie to chcielibyśmy pokazać coś nowego. Tak, to jakby w każdej organizacji są różne potrzeby i różne są powody, żeby robić różne rzeczy. Natomiast na koniec dnia my publikowaliśmy w ogóle wszystkie te raporty, które zespół przygotowywał, one z różnych systemów, różne badania, nawet te, które były niekorzystne dla nas, bo na przykład mówiły, że w systemie taki raport był o systemie źródło, tym dla urzędników. No i urzędnicy generalnie niepochlebnie. Tam ocena chyba była z 3/5 urzędników tego systemu. Było bardzo dużo uwag takich niepochlebnych. Mimo to my to wszystko otwarcie publikowaliśmy, no bo chodzi o to, żeby otwarcie pokazać, co jest do zmiany, jakby przyznać się do tych
błędów,
a potem to naprawić. Tak.
To
wiadomo, że to był system legacy, niekoniecznie ten zespół zrobił, że to jest źle, a ludzie oczywiście, jak piszesz raport, no to jest takie, no dobrze, no to trzeba było zrobić od razu dobrze, to wcale nie jest takie proste, ale nie wstydziliśmy się tego, publikowaliśmy.
Chcesz powiedzieć, że po prostu ten dział, ta jakość miała być pewnym takim, no to nie może być DNA, bo to coś nowego się pojawia, ale czymś bardzo istotnym w tak zwanej kulturze takiej bardzo dużej organizacji, czymś, co przenika te wszystkie procesy, co już zdejmuje takie odium na przykład tych negatywnych ocen, tylko przekuwa to na jakąś pozytywną pracę, więc jakby zadania były nie tylko takie, powiedzmy, te taktyczno-operacyjne, ale bardzo głęboko przemieniały jakby te firmy.
Tak, no jest jest trochę wyświechtane jest mówienie o transformacji cyfrowej, zwłaszcza jeszcze w kontekście firmy, która jest teoretycznie stricte cyfrowa, natomiast tak, jakby firma przeszła bardzo dużą transformację cyfrową pod kątem zarówno podejścia do tworzenia tych wszystkich produktów, a usług, jak i też, jeżeli chodzi szerzej o Centralny Ośrodek Informatyki, no to kiedy ja powiedziałem swoim znajomym z branży, że idę pracować do Centralnego Ośrodka Informatyki, oni powiedzieli, żebym się popukał w głowę. Tak zła była opinia o Centralnym Ośrodku Informatyki, ze względu na...
No to jest pewna sinusoida, tak, bo były fantastyczne chwile, tak. Przywołałeś też Przemka Kocha, to tak. są naprawdę bardzo mocne nazwiska. Możemy jeszcze do tego na sekundę potem wrócić, ale powiedz, no dobrze, co się stało z tym departamentem, dlaczego on znika? Co się dzieje od 23-24 roku, od przełomu?
Tak, więc mogę powiedzieć, co się dzieje, dlaczego to się tam bardzo mocno sam zastanawiam, mam swoje jakby przemyślenia na ten temat, dlaczego tak jest. Natomiast generalnie, tak jak powiedziałeś, jakby zmieniło się szefostwo. Oczywiście naturalne jest, że jak się zmienia, przychodzą nowi menedżerowie, to pewne rzeczy chcą zrobić po swojemu i poukładać coś, zoptymalizować. To jest, przeważnie mówimy o optymalizacji, więc na pewno doszło do szeroko zakrojonych zmian i teraz...
A przepraszam ciebie, jeszcze wynik tej zmiany, bo ja wyciągnąłem od ciebie tę wartość 1.7. Czym się skończyła ta dla aplikacji mObywatel? To jest ten sztandarowy, ten flagowy.
Tak, czyli odchodząc...
Teraz ma 4.8.
Odchodząc co ja? 4.7 bodajże.
4.7,
tak, 4.7, 4.8. Dobra, tak, okay. Tak. I to zostało utrzymane.
Czyli zadziałało, można powiedzieć, tak. Obiektywna miara. Tak. To teraz wróćmy do tego, tak. Co się dzieje.
Tak, to zostało utrzymane. mObywatel zresztą zebrał dużo nagród takich rynkowych i komercyjnych. Nie, na przykład Mobile Trend Award, to jest coś, co rynek przyznał, a nie sami sobie czy jakiś klub, tylko faktycznie rynek to dostrzegł i bardzo dużo pozytywnych opinii o mObywatelu dalej jest. Zresztą akurat jeżeli chodzi o zespół mObywatela, to tam na szczęście tam się, można powiedzieć, że najmniej zmieniło w samym mObywatelu, bo jednak jest on takim PR-owym koniem pociągowym Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. To, że tak powiem, pozwoliło uchować tutaj te kwestie.
Substancje.
Tak, natomiast generalnie pod pozorem optymalizacji struktury wrócono w zasadzie do tego, od czego wyszliśmy. Czyli historia zatoczyła koło, czyli zlikwidowano stopniowo pion innowacji jakości. Zrezygnowano z tego, że ta jakość jest odrębna i niepodporządkowująca się, no bo tak jak powiedziałem, my byliśmy niezależni.
Od tego deadline'u
tak,
na przykład.
Od deadline'u, tak. Oczywiście na koniec dnia wszyscy razem pracujemy i chcemy osiągnąć sukces. Tak. Natomiast wiadomo, że zupełnie inny jest ten ciężar sporu, jeżeli rozmawiają dyrektorzy, szefowie zespołów na swoim poziomie, ten od jakości z tym od developmentu, a nie jak jeden jest podwładnym drugiego. Więc wrócono do tego, że jednak wszystko trafiło pod dyrektora developmentu, tak, upraszczając programowania. Ludzi po prostu poprzypisywano do konkretnych zespołów, rozproszono, tak, więc jakby wróciła silosowość, a przy okazji, co jest, powiedziałbym, że najbardziej zastanawiające i dla mnie niezrozumiałe, zwolniono i zrezygnowano z całego zespołu dostępności i to był zespół dostępności cyfrowej, czyli ci ludzie, którzy dbają o to, żeby tych aplikacji mogli korzystać wszyscy z dowolnymi niepełnosprawnościami. Świetna tam była szefowa, stopień doktora naukowy, jakby specjalistka, których na palcach jednej ręki w Polsce można policzyć, ile jest takich osób w Polsce. Została zwolniona z zespołu, zostały pojedyncze osoby gdzieś tam przypisane losowo, żeby były. Design system, czyli tak, jak powiedziałem, że możecie Państwo zobaczyć, że pół ZUS już jest, nie wszędzie jest zielony, gdzieniegdzie jest niebieski. Biznes przez gov.pl, to jest akurat przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozwijany serwis, on też bardziej przypomina mObywatel gov.pl niż co innego. I różne instytucje się do nas zwracały, że skoro już zrobiliście dobrą robotę, podoba nam się to, jak to wygląda, no to uważamy, że wszystkie te publiczne aplikacje, serwisy powinny wyglądać tak samo. Dajcie nam te klocki, z których my sobie ułożymy...
Czyli coś stawał się faktycznie przez jakość, którą osiągnął, takim wzorcem i zarazem dostawcą pewnego standardu, tak jak to miało być, dla reszty administracji, dla innych systemów wielkich, rozwijanych pod egidą innych po prostu resortów.
Zgadza się. Zespół zlikwidowany. Kolejne zwolnienia objęły też... Znaczy też reorganizacja dotyczyła też całego zespołu AI-owego, który to jest ciekawostka, bo można dyskutować, czy zespół AI-owy, jako że był częścią innowacji, czy powinien być w pionie jakości innowacji, czy powiedzmy w developmencie. Natomiast on ostatecznie w tej chwili trafił pod biznes. Więc inżynierami uczenia maszynowego zarządzają biznes, czyli osoby z doświadczeniem głównie urzędniczym, a nie jakimkolwiek technicznym. Też niestandardowa, bym powiedział, konstrukcja. Też pozbyto się sporej części po prostu różnych innych, na przykład projektantów, czy szefowa researchu też została zwolniona.
A ludzie sami też odchodzą? Bo
tak.
Ja pamiętam jedną z takich fal, mówiliśmy o tych sinusoidach na przykład, kiedy Nikodem Bończa Tomaszewski odchodził, to z nim też zwolniło się mnóstwo ludzi, którzy wierzyli jakby w tej jego wizji.
Znaczy powiem tak, tutaj my dla następców wykonaliśmy bardzo dobrą robotę, bo za naszych czasów Centralny Ośrodek Informatyki dzięki staraniom ministra Cieszyńskiego zaczął płacić rynkowe stawki. To znaczy, jak przychodziłem do COJA, to był ten dół sinusoidy. Instytucja, która ma jednego klienta, który zawsze płaci, była w poważnych tarapatach, bo nie było kim pracować. Ludzie odchodzili, bo stawki były bardzo nierynkowe, a jeszcze wtedy to było to Eldorado w IT i wszyscy podkupowali wszystkich. I teraz my dostaliśmy możliwość taką, że kupiliśmy rynkowe raporty wynagrodzeń i dostaliśmy budżet od ministra Cieszyńskiego na to, żeby zmienić siatkę wynagrodzeń, żeby wyrównać te wynagrodzenia do mediany rynkowej. Tak? My nie musieliśmy płacić dzięki temu, że COI to nie jest kolejna firma, gdzie robimy produkt, który tam pomoże sprzedać kredyt, trampki, jakby nikogo nie urażając, ale jednak jest ta misja taka głębsza w COI-u. Robimy coś bardzo szeroko, to też ciężko znaleźć, jakby tak duży, że oddziałuje się na cały kraj i na różne grupy, skalę, tak? Na taką skalę. Więc nie trzeba było przekupywać ludzi, no ale jest pewne minimum, pewne oczekiwania, jakie ludzie mają.
Ale tego już nie ma, tej siatki płac?
No teraz jak się wejdzie na... Nie jest aktualizowana, tak? Oczywiście zmieniła się sytuacja na rynku. To też jest tak, że
już jest
inaczej.
Rynek,
tak?
Programisty.
To nie jest rynek programisty. Natomiast to można zobaczyć, że są różne ogłoszenia. Jeszcze COI poszukuje różnych osób w niektórych obszarach. Na przykład jeżeli chodzi o development, o programistów. No nie są to jakoś szczególnie atrakcyjne stawki.
Ponieważ zmierzamy do końca, jeszcze chciałbym zapytać, jak twoim zdaniem, gdybyś zechciał zarysować jeszcze taką zupełnie zobiektywizowaną, zoptymalizowaną, jak budować właśnie taką jednostkę, czy w ogóle publiczne IT? Może trzeba rzeczywiście oddać to w zarząd prywatnych firm, niech, że tam rośnie nam sektor prywatny.
Tak, znaczy to jak to wygląda, jeżeli chodzi o realizację przez sektor prywatny. Ja jestem zwolennikiem sektora prywatnego, uważam, że należy wspierać sektor prywatny i to nie powinno być tak, że wszystko jest budowane tylko i wyłącznie zasobem państwowym.
Jeśli chodzi o tą sferę publiczną.
Tak, jeśli chodzi o tą sferę publiczną. Natomiast są pewne ograniczenia, różne, chociażby wynikające z tego, jak bardzo prawo zamówień publicznych realia prawa zamówień publicznych odstają od realiów rynku IT. Więc możemy zobaczyć, jak wygląda informatyzacja niektórych dużych podmiotów publicznych przez firmy prywatne. Widać, że to nie jest też do końca optymalne podejście. To też jest tak, ja na przykład byłem niedawno na misji z Unii Europejskiej i rozmawiałem z kolegami, odpowiednikami z Chorwacji, z Macedonii, z jeszcze ze Słowenii. No i teraz na przykład w Chorwacji jest tak, że 100% jest outsourcowane, wszystko jest wykonywane przez dostawców publicznych. I teraz, przepraszam, prywatnych, tak. I teraz akurat to była kwestia, rozmawialiśmy o AI i o tym, co tam się dzieje w tych systemach AI i ja zadałem takie pytanie koleżance z Chorwacji, a powiedz mi, jaki pod spodem tam jest model LLM jest użyty, skąd wiecie, że dane użytkowników, obywateli nie wypływają gdzieś na serwery zagraniczne i tak dalej, i tak dalej. Oświadczył nam to dostawca. I to jest ta, różnica. Jakby część rzeczy może być faktycznie outsourcowana i, że tak powiem, zrobiona przez dostawców, natomiast w którymś momencie jednak warto posiadać tą wiedzę wewnętrznie w organizacji. Też wydaje mi się, że każdy, kto pracował w IT, doskonale wie, jakie są różnice, jeżeli mamy do czynienia, jeżeli chodzi o zaangażowanie i podejście, tak? Generalnie, bo zawsze są wyjątki, ale generalnie jak to wygląda, jeżeli mamy dostawcę zewnętrznego, jak to wygląda, kiedy mamy body leasing, umowę i tak dalej i jakie są problemy, jakie są wyzwania z tym, żeby tą główną wiedzę zachować w organizacji. To też jest bardzo ważne. I teraz prawo zamówień publicznych bardzo utrudnia takie zlecanie na zewnątrz pewnych procesów w IT, żeby zachować tą wiedzę. No bo na przykład mamy firmę, która jest mieliśmy taki przypadek. Mamy dostawcę body leasingu zewnętrznego, który wygrał przetarg. Pracowali nad ilomaś systemami IT państwowymi. I jakby skończył się okres przetargu, tak? Trzeba było rozpisać nowy przetarg. I stwierdzili, że mają lepsze oferty na rynku, lepsze zadania i w ogóle nie wystartowali w tym przetargu, tak? I był nagle bardzo też krótki moment na to, żeby przekazać tą wiedzę. Część wiedzy została przekazana, część wiedzy nie została przekazana. Było ogromne wyzwanie z utrzymaniem ciągłości operacyjnej, więc nie twierdzę, że wszystko musi być państwowe, natomiast zdecydowanie jest tak, że każda organizacja powinna jakiś taki core swojego know-how, swojej wiedzy trzymać u siebie. I teraz, jeżeli
nie jest wyjątkiem taka tak, jednostka jak Centralny
tak,
Ośrodek
Informatyki. A jeszcze do tego mamy ten cały komponent tej opłacalności, tak jak powiedziałem. My tutaj nie zarabiamy pieniędzy. Aplikacje publiczne mają być dla wszystkich obywateli. I o tym też należy pamiętać w tym dążeniu za optymalizacją. Optymalizować warto procesy w firmie, natomiast nie optymalizować kosztów na zasadzie pozbędziemy się dostępności cyfrowej, osoby z niepełnosprawnościami jakoś sobie poradzą.
Tutaj postawmy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za wizytę u nas w Limes Inferior. To już droga wizyta i znowu wracamy do tematu tej informatyki na szczeblu administracji publicznej. Bardzo ważny temat, będzie coraz ważniejszy, bo coraz bardziej się uzależniamy od cyfryzacji. Proszę Państwa, naszym gościem był Tomasz Richter, Chief Technology Officer w Kanale Zero. Kłania się Szymon Augustyniak. Do widzenia, do usłyszenia. Pa.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.